Bracia, to wspaniałe, że możemy zebrać się razem. Tak się cieszę, że Pan przyprowadził nas znowu do Japonii. Myślę, że większość z nas była już tutaj, a przynajmniej mam taką nadzieję. Zachęcam Was, abyście to zrobili. Abyście przyjechali na konferencję, odwiedzili kościoły. Tak czy inaczej, Pan przyprowadził nas tutaj. Tematem poselstwa jest ambasadorzy Chrystusa i posługa pojednania oraz współpracownicy Boży, Boga i życie, które dopasowuje się do wszystkiego. Jaki jest związek z poselstwami, które były wczoraj, z dzisiejszymi? Wydaje się, że one biegną innym torem, ale tak naprawdę nie. W rzeczywistości jest to kontynuacja tych trzech poselstw, które były wczoraj. Chciałbym przeczytać Wam coś, które pomogą nam zobaczyć te trzy poselstwa. Wszystkie były chwalebne, nie są oddzielone od siebie. Wszystkie te poselstwa dotyczą jednego głównego tematu ogólnego. Jedno jedyne dzieło w Pańskim odzyskiwaniu. Te trzy wczorajsze poselstwa zostały wygłoszone po to, abyśmy uzyskali kierunek, jaki Pan chce. Pozwólcie, że przeczytam Wam coś. Wczoraj wysłuchaliśmy trzy poselstwa. Zobaczyliśmy jedno dzieło Boże w Pańskim odzyskiwaniu. Dzieło to Bóg, który wbudowuje się w nas, aby uzyskać zbiorowy wyraz samego siebie. Bóg wbudowuje się w człowieka, by uzyskać zbiorowy wyraz samego siebie. Wewnętrzny pierwiastek naszego dzieła polega na budowaniu i usługiwaniu zbudowanym Bogiem Świętym, aby zbudować ciało Chrystusa. Wbudowujący się Bóg wbudowuje się w swój odkupiony lud, by uzyskać dom, Kościół, ciało Chrystusa, które jest powiększeniem Chrystusa. W drugim poselstwie ujrzeliśmy dzieło Chrystusa w Jego ludzkim życiu. Chrystus jest wzorem w jednym jedynym dziele Bożym, które realizuje się w Pańskim odzyskiwaniu. Ten Chrystus mieszka w nas wszystkich. I to, jak Chrystus żył, jest dla nas wzorem, jaki pozostawił dla nas w swojej ziemskiej posłudze. W trzecim poselstwie zobaczyliśmy jedno dzieło w Pańskim odzyskiwaniu, że jest to dzieło w niebowstąpieniu. Wykonuje je Duch i ono odbywa się w boskim strumieniu. To dzieło jest jedyne w swoim rodzaju. Teraz dochodzimy do poselstwa czwartego, które pokazuje nam ambasadorów Chrystusa i posługę pojednania oraz współpracowników Boga i życie, które dopasowuje się do wszystkiego. Pierwszych uzyskujemy w pierwszym poselstwie. Bóg udziela samego siebie ludziom, aby stali się ambasadorami Chrystusa i współpracownikami, którzy posiadają życie, które dopasowuje się do wszystkiego. Tego chce Bóg od nas, abyśmy stali się Jego ambasadorami, posłami, którzy podlegają mu i którzy, którzy realizują to, co on nakazał. Paweł był wcześniej wrogiem Bożym, ale Bóg wbudował się w niego i uczynił go swoim ambasadorem. W drugim poselstwie zobaczyliśmy, że Pan jest wzorem wykonywania dzieła Bożego. Jego życie było jego pracą, dziełem. Tak więc musimy doświadczyć Chrystusa, spożywając Go, i On uczyni nas swoimi ambasadorami i współpracownikami, którzy posiadają życie, które dopasowuje się do wszystkiego. Tak więc poselstwo pierwsze wytwarza ambasadorów Chrystusa i posługę pojednania. Nigdy nie możemy być ambasadorami Chrystusa, chyba że doświadczamy Chrystusa w posłudze pojednania. Za kilka minut powiemy więcej na ten temat. Możemy też powiedzieć, że poselstwo drugie wytwarza Bożych współpracowników, którzy posiadają życie, które dopasowuje się do wszystkiego. Poselstwo pierwsze jest bezpośrednio związane z ambasadorami Chrystusa w poselstwie czwartym. Poselstwo drugie jest bezpośrednio związane ze współpracownikami, którzy prowadzą życie, które dopasowuje się do wszystkiego. Następnie poselstwo trzecie pokazuje, że zarówno ambasadorzy Chrystusa i współpracownicy działają, pracują we wniebowstąpieniu za pośrednictwem Ducha i w boskim strumieniu. Poselstwo drugie, pierwsze i drugie pokazuje nam osobę, jak poselstwo trzecie pokazuje, w jaki sposób ludzie ci realizują Boże dzieło. W poselstwie czwartym ci, którzy mają objawienie w poselstwie pierwszym i drugim, stają się ambasadorami i współpracownikami w poselstwie czwartym. Poselstwo od pierwszego do trzeciego pokazują ludzi, którzy realizują Boże dzieło. Poselstwo czwarte ukazuje w drugim liście do Koryntian dwie osoby, które są ambasadorami Chrystusa i współpracownikami, którzy posiadają życie, które dopasowują się do wszystkiego i którzy realizują Boże dzieło. Bracia, widzę tutaj mnóstwo ambasadorów, którzy służą Bogu całkowicie. Służą Bogu, realizują Boże pragnienia i wszystko to, co Bóg zamierza. Bóg chce, abyśmy stali się prawdziwie ambasadorami Chrystusa. Chce tego od nas wszystkich. Nie jesteśmy małymi ludźmi, jesteśmy wielkimi ludźmi w pewnym sensie. On nas uczy, usługuje nam sobą, szkoli nas, abyśmy stali się ambasadorami i współpracownikami. Tego właśnie chce Pan. Przedwczoraj otworzyłem jakąś gazetę hotelową. I w tej gazecie było napisane: wy, bracia, wiecie o tym. Kilka tygodni temu jeden z ambasadorów Stanów Zjednoczonych, który pełnił obowiązki w Libii, został zabity. Jest to wielka rzecz, gdy ambasador jakiegoś państwa zostanie zabity w innym państwie, w którym pełni swoje obowiązki ambasadora. Nasz prezydent coś uczynił, albo sam coś uczyni, albo kogoś pośle, jakiegoś pełnomocnika. Ja jako obywatel amerykański wiem, że coś musi być uczynione. Nie wiem co, ale wiem, że coś musi być uczynione. W tej gazecie było napisane, że Stany Zjednoczone Zastanawiałem się nad prośbą chyba o o ekstradycję tych ludzi, czy coś takiego. Wiem, że żeby postawić się przed sądem. Tak więc niektórzy obywatele Libii zabili ambasadora amerykańskiego. Oczywiście nie chcę mówić o ambasadorze amerykańskim, ale o ambasadora Chrystusa. A tak czy inaczej, chodzi o to, że Bóg chce wypełnić swoją wolę za pośrednictwem swoich ambasadorów. Oczywiście jest wielu współpracowników. Niektórzy współpracownicy są ambasadorami, a niektórzy ambasadorzy są współpracownikami. To ludzie, którzy są jedno z Bogiem w najwyższym stopniu. I szatan nienawidzi takich ludzi w Kościele Bożym. Tak więc przedmiotem ataku stał się ten ambasador Stanów Zjednoczonych w Libii. Ale my wszyscy powinniśmy stać się ambasadorami i współpracownikami Chrystusa. Mam nadzieję, że będę nadawać się do tego, aby być ambasadorem i Bóg będzie mógł wypełnić poprzez mnie swoją ekonomię. Teraz przeczytamy pierwszy punkt rzymski. Musimy być ambasadorami Chrystusa. Którzy pełnią posługę pojednania. Chcę przeczytać drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 20. Apostoł Paweł mówi tutaj właśnie o ambasadorach. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To pokazuje, przynajmniej wskazuje na to, że Paweł uważał niektórych za ambasadorów Chrystusa, posłów Chrystusa. Byli to Boży ludzie, którzy opowiadały się za niebiosami i za tym, co niebiosa chciały osiągnąć. A ambasadorzy Chrystusa reprezentują Go, najwyższą władzę we wszechświecie. Chwała Panu za ambasadorów, tych, którzy funkcjonują zgodnie z Bożym porządkiem. Oni bezpośrednio reprezentują najwyższą władzę we wszechświecie. Najwyższą władzą jest Chrystus. Jeden. Bóg dał Chrystusowi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Mateusz 28:18. Dana mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Chrystus otrzymał wszelką władzę. I my jako ambasadorzy reprezentujemy Go na tej pozycji. Dwa. Bóg wyznaczył Chrystusa na Króla Królów i Pana Panów. I chcę przeczytać Wam Księgę Objawienia 17:14. Będą nie walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów. Chwała Panu. Oto nasz Chrystus. On ma ostateczną władzę, jak również ostateczną odpowiedzialność. Ale ta władza spoczywa w Jego ręku. I On realizuje boską ekonomię wraz z ambasadorami. Pan może wezwać jej do tego, aby pracowali i realizowali Jego ekonomię na ziemi. To wspaniale, że jest tutaj tak wielu nas z tak wielu krajów. Bóg chce uczynić coś w każdym z krajów. Pragnie zrealizować boską ekonomię w każdym kraju. Aby to uczynić, potrzebuje niektórych, których powoła, będą go reprezentować, będą reprezentować Chrystusa i Boga z całą władzą. Będą mówić do nas i będą realizować Bożą ekonomię. B. Ambasadorzy Chrystusa żyją nie przez to, czym są, czy co mogą uczynić, tylko przez nieśmiertelne życie, którym jest sam Chrystus w nich. Mamy w sobie nieśmiertelne życie. Tym życiem jest sam Chrystus. Jeden, co możemy uczynić, czym jesteśmy i co mamy, obumrze. To fakt. Zastanawiałem się wielokrotnie, że nad tym, że to, co Pan uczynił przez brata Lee, objawiło się na całym świecie. Ale brat Lee też posiadał to śmiertelne życie i w końcu odszedł do Pana. Także my również umrzemy. To śmiertelne życie umrze. Bracia, nigdy nie powinniśmy ufać w to, co możemy uczynić, albo to, w to, kim jesteśmy. Wszystko, co możemy uczynić i to, kim jesteśmy, jest śmiertelne. Ale Bóg chce zrealizować wszystko za pośrednictwem nieśmiertelnego życia. Wiele temu, szczególnie wtedy, gdy dorastałem, myślałem, że jestem niepokonany. Nikt nie może mnie pokonać. Taka była moja postawa. Tak żyłem. Teraz jestem trochę starszy niż wcześniej. Przez te wszystkie lata myślałem, że jestem niepokonany. Ale wciąż czynię wiele rzeczy po swojemu, zgodnie ze swoją wolą. Ale bracia, wszystko co robimy, służbę jaką pełnimy, niekoniecznie musi to być Chrystus. Chrystus chce, abyśmy żyli według nieśmiertelnego życia. Dwa. Musimy zdać sobie sprawę, że Chrystus, który jest nieśmiertelnym życiem, jest w nas. Temu życiu powinniśmy ufać, przez nie żyć i przez nie działać. Wszystko, co jest śmiertelne, w końcu zostanie pochłonięte, wchłonięte przez życie. Bracie, dzisiaj to, czym jesteśmy, śmiertelne, ale pewnego dnia, zgodnie z 5 rozdziałem listu do Koryntian, 2 listu do Koryntian, werset 2, zostanie pochłonięte przez życie. Aby nie było niczego innego oprócz Chrystusa. Chrystus chce wypełnić nas sobą. Chce, abyśmy służyli Chrystusem za Jego pośrednictwem. I Bóg chce wszystko wypełnić poprzez nas. Boskie życie jest życiem nieśmiertelnym. To życie za pośrednictwem, którego Bóg działa i wypełnia swoją ekonomię. My jesteśmy śmiertelnikami. Umrzemy. Chyba, że Pan powróci wcześniej i pochłonie nas boskim życiem, nieśmiertelnym życiem. Nie wiem, czy ja doczekam tego czasu, nie wiem, czy wy doczekacie, ale dzisiaj Wszyscy mamy nieśmiertelne życie. Bóg chce nas zdobyć. Abyśmy we wszystkim, co robimy, co wykonujemy, aby to nie były nasze poczynania, aby to nie było nasze śmiertelne życie, nasze myślenie, nasz sposób wykonywania rzeczy, abyśmy doświadczali nieśmiertelnego życia. Do tego stopnia, że wszystko wykonujemy w tym życiu. Nie w naszym śmiertelnym życiu i poprzez to śmiertelne życie, ale poprzez to chwalebne, cudowne życie. C. Ambasadorzy Chrystusa są zdeterminowani, by zdobyć zaszczyt podobania się Mu. W tym wersecie że mamy Mu się podobać, że mamy kochać Pana, chcemy Mu się podobać. Ale w tym wersecie to bardzo interesujące. W wersecie 5-9 czytamy, że o tym, żeby zdobyć zaszczyt podobania się Mu. Zdobyć zaszczyt podobania Mu się. Dlaczego Paweł mówi, by podobać się Mu, albo nie, żeby żyć dla Niego? Bartley podał bardzo dobre zrozumienie tego. Mówił o liście do Kolosan 2:19. Umieramy dla siebie, abyśmy mogli żyć dla Boga. Przez prawo umarłem dla prawa, abyśmy żyli dla Boga. Abyśmy żyli Bogu. Nie poprzez Boga, ale żyjemy Bogu. Żyć poprzez prawo to być związanym przez zapisy tego prawa. On nas prowadzi i niesie odpowiedzialność związana z jego wypełnianiem. Natomiast czy jesteśmy w domu, czy poza nim, chcemy zdobyć zaszczyt podobania Mu się. Czy żyjemy na tej ziemi, czy umieramy fizycznie i jesteśmy teraz z Panem. Paweł chciał zdobyć zaszczyt podobania się Mu. Każdy z nas powinien do tego dążyć, mieć taką determinację, mieć taką aspirację, postanowienie, że będziemy takimi ludźmi, że będziemy braćmi, którzy troszczą, dbają o Pana i w całym postępowaniu na ziemi, w całym życiu na ziemi będziemy braćmi, ambasadorami, współpracownikami, którzy podobają Mu się, podobają się Panu. Jeden, być zdeterminowanym, to być gorliwym, a przy tym mieć zamierzony cel i szczerze dążyć do tego, by podobać się Panu. Bracia, chcecie podobać się Panu? Żyjemy na ziemi i żyjemy w krótkim... To życie nie trwa długo na ziemi. Jesteśmy tu dlatego, że w czasie naszego życia na ziemi chcemy całkowicie nasze życie oddać naszemu Panu. Jesteśmy tu od już dłuższego czasu na ziemi. Apostołowie żyli z Panem przed Jego obliczem i oni mówili o tym, że albo wkrótce umrą, albo zostaną umęczeni dzisiaj. Ale mieli takie dążenie, aż zostaną umęczeni, poniosą śmierć męczeńską. Chcieli podobać się Panu. Mam nadzieję, bracia, że wszyscy będziemy dążyć do tego, mieć taką aspirację, taki cel, że podejmiemy decyzję, że przez resztę naszego życia, w całej naszej służbie, we wszystkim, co robimy, w kontaktach ze świętymi, będziemy podobać się Panu. Bracie, to wielka rzecz. Drugi punkt. Jeśli mamy reprezentować Chrystusa, być Jego ambasadorami, powinniśmy się modlić. Panie, powołuję niebiosa i ziemię na świadków, że mam tylko jedno pragnienie. Tobie jedynie się podobać. Tobie jedynie się podobać. O to powinniśmy się modlić. I tego powinniśmy nauczać. I tego pragnąć. D. Miłość Chrystusa przynagla ambasadorów Chrystusa do życia ku Niemu. Było to dla mnie wspaniałe objawienie. Czytałem o tym w Poselstwach Studium Życia. Teraz przeczytam werset 14. Bo miłość Chrystusa przynagla nas. Bo uświadomiliśmy sobie, że skoro jeden umarł za wszystkich, wszyscy umarli. Dlatego wszyscy umarli. Z tego względu apostołowie byli przynagleni miłością Chrystusa, by żyć ku Niemu i podobać się Mu. Ludzie ze świata żyją w inny sposób, ale apostołowie i ambasadorowie, wszyscy współpracownicy powinni żyć w taki właśnie sposób, aby całe nasze życie, bracia, podobało się Panu. Czy możecie powiedzieć, patrząc na wstecz na swoje życie, aż do dzisiaj, że podobaliście się Mu? Chciałbym Was również zapytać, czy macie takie pragnienie? Czy to macie takie pragnienie, aby nie żeby być jakimś przywódcą wielkim w Pańskim uzyskiwaniu, ale żeby podobać się Panu, Chrystusowi. We wszystkim, do czego Pan nas prowadzi, we wszystkim, w czym służymy, abyśmy mieli tylko jedno pragnienie, aby podobać się Panu. Przynaglanie przypomina unoszenie przez fale. Miłość Chrystusa jest silna jak fala, pokonuje nas i unosi. Miłość Chrystusa objawiła się na krzyżu. Dlatego właśnie Chrystus umarł, ponieważ nas kochał. I Bóg miał takie pragnienie wobec nas, ukochał nas i poszedł na krzyż. Odkupił nas i zdobył, abyśmy mogli realizować Jego boską ekonomię. Jego miłość naciska na nas ze wszystkich stron i kieruje nas w jedną stronę. Brat Andrew mówił, że był w Jerozolimie i przechodził jakąś ścieżką. A po obu stronach były mury. I Paweł właśnie przekazał nam takie słowo, że był przynaglony. Że po prostu w tej miłości był tak ograniczony, jakby były ściany wybudowane wokół niego. Pan nas kocha. I w tej miłości przynagla nas, abyśmy realizowali Jego boską ekonomię. Bracie, jesteśmy ograniczeni tą miłością. Ta miłość naciska na nas. Czasami, gdy się kąpaliśmy, zwłaszcza w oceanie, i nie możesz zrobić tego, co chcesz. Chcesz pójść w tym kierunku albo w tamtym, ale ta woda nie pozwala wam na to. To właśnie tutaj, takie ma to znaczenie tutaj, w tym wersecie. Ta woda nas ogranicza, panuje nad nami. Pan nas kocha. I kocha nas do takiego stopnia, że umarł za nas na krzyżu, aby nas zdobyć. I w ostatecznym rozrachunku, aby uczynić nas ludźmi, którzy będą realizować Jego boską ekonomię. Miłość Chrystusa przynagla nas, byśmy żyli ku Niemu, a nie ku sobie. Służyć w pewnym wymiarze czasu to nie pracować w pewnym wymiarze czasu, ale służyć Panu. Nie chodzi tylko, że jest to ktoś, kto porzuca swoją pracę. Możemy służyć Panu w pewnym wymiarze czasu i nasza służba może być całkowicie skierowana wobec Kościoła. Pan chce nas zdobyć. I musimy żyć ku Niemu całkowicie. Czy też zachowujemy pracę, czy porzucamy pracę ze względu na Pana, wciąż służymy Mu w pewnym wymiarze czasu. W tym poselstwie chodzi o to, abyśmy żyli ku Niemu i służyli Mu w pewnym wymiarze czasu. Nie robię coś za Jego pośrednictwem, ale robię wszystko ku Niemu. Myślę, że większość z nas tutaj jest żonata. Czy wasza żona żyje dla was, czy ku wam? A wy jako mąż, czy żyjecie, robicie wszystko ku niej, czy dla niej? Istnieje tutaj wielka różnica. Musimy być ludźmi, którzy żyją Chrystusem. I służymy ku Niemu. Jest tu wielka różnica. Ku Niemu i dla Niego. Gdy jest coś tylko coś dla Niego, gdy służymy ku Niemu, to znaczy, że On i my jesteśmy jedno. Musimy być przez cały czas ku Chrystusowi. W ten sposób żyjemy i realizujemy Bożą ekonomię. Żyć ku sobie oznacza, że sami nad sobą panujemy. Sami obieramy kierunek i sami decydujemy, iż interesują nas własne dążenia i cele. Żyć ku Panu to całkowicie znajdować się pod Jego panowaniem. Panowaniem, kierownictwem i zarządzaniem. Oznacza to, że wszystko, co robimy, służy wypełnieniu Pańskiego zamysłu i pragnienia. Żyć ku Panu. Tak właśnie powinni żyć współpracownicy. Życie ku Panu oznacza, że chcemy się Mu podobać w każdym aspekcie swojego życia na co dzień. Nie tylko, gdy zbieramy się z braćmi. Może to być udawanie, gra. Ale w codziennym życiu, jakie prowadzimy, gdy jesteśmy sami w pokoju, cokolwiek byśmy robili, wszystko robimy ku Panu. Życie dla Pana oznacza, że ja i Pan to w dalszym ciągu dwie osoby. Życie ku Panu wskazuje, że jestem jedno z Panem, tak jak żona jest jedną z mężem w życiu małżeńskim. Gdy przygotowywałem się do tego poselstwa, zastanawiałem się, czy ja żyję ku żonie, czy dla żony. I też, czy ona żyje ku mnie, czy dla mnie. Zastanawiałem się przed Panem, czy żyję dla niej, ona ma jakieś propozycje, czy odpowiadasz na to, co ona do Ciebie mówi? Możesz się nie zgadzać, ale wciąż coś robisz. Po wszystkim, co robimy, musimy robić to ku Panu. Możemy robić wiele rzeczy dla Pana. A Pan może powiedzieć, zrobiłeś wiele rzeczy dla mnie. Ale chciałem, żebyś żył ku mnie. We wszystkim, co robiłeś, chciałem, żebyś żył ku mnie. Chciałem, abyś prowadził życie ku mnie. Oto życie, które musimy pełnić. Ambasadorzy Chrystusa nie znają innych według ciała, tylko według ducha. Już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Powinniśmy znać wszystkie według ducha, a nie według ciała. Z kim się koordynujemy, z kim służymy, z tymi, którzy są w kościele z nami, nie powinniśmy ich znać według ciała, ale według ducha. Jeden. Rozpoznawajmy rzeczy i miejmy świadomość innych nie według zewnętrznego wyglądu w ciele, lecz wedle miary Chrystusa w duchu. Możemy gdzieś pojechać. Możemy słuchać wymownego mówcę. Ale elokwencja to nie Bóg. To może pochodzić od Boga. Niektórzy ludzie są wymowni, potrafią przemawiać. Ale to nie powinna nas pociągać wymowność, elokwencja człowieka, jego poznanie, dar, to, czego naucza. Powinno nas pociągać to, co nam przedstawia. Możemy znać innych według tego, jaki pełnią zawód, jaką zajmują pozycję, jakie mają talenty, zdolności. Jednakże w Kościele powinniśmy znać innych według wewnętrznego człowieka, według ducha. Stare stworzenie nie posiada boskiego życia. Ktoś postępuje według starego stworzenia i wykonuje coś, dlatego że potrafi to uczynić. Ale Bóg nie jest tym zadowolony. Ale nowe stworzenie, wierzący, narodzeni na nowo z Boga, mają boskie życie. Powinniśmy służyć zgodnie z tym boskim życiem, nie zgodnie z ludzkim życiem, robiąc coś, ale służymy ku Niemu. Teraz podpunkt F. Ambasadorzy Chrystusa. Ambasadorzy Chrystusa realizują posługę pojednania. By przeprowadzić innych z powrotem do Boga w pełni. Jeden. Posługa pojednania zajmuje się nie tylko przeprowadzaniem grzeszników na powrót do Boga, lecz również wprowadzaniem wierzących w Boga i czynieniem ich całkowicie jedno z Nim. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy w pełni pojednani z Bogiem, jesteśmy w pełni zbawieni. Zanim przyszedłem do odzyskiwania Pańskiego, myślałem, że pojednanie obejmuje tylko jedno. Gdy narodzisz się na nowo, wtedy zostajesz, jednasz się z Bogiem. Myślałem tak przez wiele lat, nawet gdy już byłem w odzyskiwaniu Pańskim. To prawda. Gdy byłem w denominacji, gdy głosiłem Ewangelię, mówiłem ludziom, aby pojednali się z Bogiem. I miałem wtedy na myśli, żeby ludzie uwierzyli w Pana Jezusa, wezwali Jego imienia i wyznali swoje grzechy. Wtedy będą pojednani z Bogiem i zostaną zbawieni. Tak, pojednanie ma takie znaczenie. Ale w Biblii pojednanie ma dwa etapy. Mam nadzieję, że każdy w tym pomieszczeniu został pojednany z Bogiem. Pojednał się z Bogiem. Został zbawiony w tym rozumieniu. Narodził się na nowo. I uzyskał przebaczenie tego, co uczynił w przeszłości. To chwalebne. Ale, bracia, to tylko pierwszy etap. Musimy przejść teraz przez następną zasłonę. Gdy przechodzimy przez pierwszą zasłonę, to wyprowadza nas z dziedzińca zewnętrznego na dziedziniec do miejsca świętego. I w miejscu świętym radujemy się Bogiem. Ale miejsce święte nie jest celem. Celem jest święte świętych. I pomiędzy tymi dwoma miejscami jest kolejna zasłona, które musimy przejść. Wszyscy my, bracia, musimy przejść przez tą zasłonę. Wtedy Pan może ogłosić, że w pełni pojednaliśmy się z Nim. Przeczytam wersety od 18 do 20. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. i powierzył nam słowo pojednania. I w następnym wersecie Paweł mówi: dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Słowo jest bardzo jasne. To wielka sprawa być pojednać się z Bogiem, przejść przez pierwszą zasłonę. To Boży sposób. Tak właśnie Bóg czyni z wieloma ludźmi. Gdy głosimy Ewangelię, wielu jedna się z Bogiem. Ale to jeszcze nie koniec, to dopiero początek. Bóg chce, abyśmy w pełni pojednali się z Nim. To wspaniałe, że pojednaliśmy się z Bogiem. Przeszliśmy obmywalnię, zostaliśmy obmyci i idziemy dalej. Weszliśmy do miejsca świętego. Tam radujemy się manną codziennie. Radujemy się światłem lampy, która nas przenika. I to światło sprawia, że wyznajemy wszystkie swoje upadki i porażki. Na stole jest tam stół. Jest też tam ołtarz kadzidlany, przy którym modlimy się do Chrystusa. Musimy ponownie się pojednać. Musimy pójść naprzód. Musimy całkowicie pojednać się z Bogiem. Czyli wejść do miejsca najświętszego. I w tym miejscu najświętszym tam nic nie ma. Tylko ołtarz Boga. Ale jest tam Chrystus. I tam nas spotyka. I tam udziela się nam. I pokazuje nam swoją wolę. I to i swój sposób. Swoją drogę. I prowadzi nas, abyśmy po niej szli w życiu Kościoła. Bracie, to wielka rzecz. Żałuję, że nie wiedziałem wcześniej, że pojednanie ma dwa etapy. Ale wtedy nie wiedziałem. Ale gdy brat przeczytał te wersety, powiedziałem: no, nieźle. No, chcę wejść na wyższy poziom pojednania z Bogiem. Chcę doświadczyć Chrystusa, o którym wcześniej nie wiedziałem. 3. To, do jakiego stopnia możemy przeprowadzić innych do Boga, zawsze zależy od tego, gdzie sami względem Niego jesteśmy. Im bardziej jesteśmy w Nim, tym bardziej możemy jednać z Nim innych. Gdy na początku pojednaliśmy się z Bogiem, dokonało się coś wspaniałego tego dnia. Weszliśmy w Niego i zaczęliśmy się Nim cieszyć. Ale bracia, musimy iść dalej. Musimy iść naprzód. Wejść do Świętego Świętych. Gdzie jest Bóg? I tylko On. Gdzie tylko On się objawia. Żyjemy ku Niemu. Postępujemy ku Niemu. Razujemy wszystko ku Niemu. I myślimy tylko o Nim, o tym wspaniałym Bogu. Modlimy się do Niego. Tego właśnie chce Bóg. Chwała Panu za to, że pojednaliśmy się z Nim. Mam nadzieję, że ten weekend bardziej się jeszcze z Nim pojednamy. Ale wy, bracia z Japonii, Co zrobicie teraz? Pierwszy etap to tylko połowa drogi. Gdy wezwaliśmy Jego imienia. Ale Pan chce, abyśmy wszyscy, których przyprowadzimy do Niego, aby poszli naprzód. Teraz przejdźmy do drugiego punktu rzymskiego. Tutaj mowa o współpracownikach Boga, którzy posiadają życie, które pasuje do wszystkiego. Także drugi punkt rzymski brzmi: bądźmy współpracownikami Boga, posiadającymi życie, które pasuje do wszystkiego. Bracie, jeśli służycie w ten sposób, raz za razem, gdy znajdujemy się w różnych sytuacjach, służymy w kościołach, służymy tam, gdzie mieszkamy i stykamy się ze wszystkimi świętymi, uświadamiamy sobie, że za każdym razem Panie Jezu, potrzebuje życia, które pasuje do wszystkiego. Gdy mieszkałem w Moskwie, to najwyższe doświadczenie, jakie miałem. Podróżowałem z braćmi i miałem wobec tych braci najwyższy szacunek. Oni służyli w Remie. Odwiedziliśmy świętych i mieliśmy wspaniały czas. I wieczorem umieszczono nas we dwójkę na jednym łóżku. Rozłożyli to łóżko, położyli prześcieradło. No i mieliśmy spać w tym łóżku. Nie mogli za bardzo się obracać w tym łóżku. Uświadomiłem sobie wtedy, że potrzebuję życia, które pasuje do wszystkiego. Myślałem, że tego nie zniosę. W końcu odwróciliśmy się do siebie plecami. Zrobiliśmy to, co mogliśmy. Po jednej stronie leżał Rosjanin, po drugiej Amerykanin. Byliśmy wcześniej wrogami, teraz jesteśmy braćmi. No i musieliśmy prowadzić życie, które pasuje do wszystkiego. Gdy służymy Panu, gdy stykamy się z wieloma różnymi świętymi, w wielu różnych sytuacjach, musimy uczyć się, jak prowadzić życie, które pasuje do wszystkiego. I w ciągu tych 5 lat, które spędziłem w Rosji służąc Panu, doświadczałem tego raz za razem. Niemal codziennie. Czy podróżując metrem, tu i tam stykałem się z różnymi ludźmi. Wokół mnie sami Rosjanie, a ja tutaj, Amerykanin, próbuję prowadzić życie, które pasuje do wszystkiego. Było to naprawdę niezły wysiłek, niezłe ćwiczenie. Bardzo cieszyłem się, że mogłem być z tymi rosyjskimi braćmi i też niewierzącymi Rosjanami. I obierałem to życie, które pasuje do wszystkiego, tak aby dotrzeć do tych ludzi i głosić im Chrystusa. A. Pracujmy razem z Bogiem. Chciałem to wam przeczytać kilka wersetów. Drugi jest do Koryntian 6:1.
All working together with him.
Wszyscy powinniśmy współpracować razem z Chrystusem. Powinniśmy współpracować z Chrystusem. Paweł był współpracownikiem, służył wraz z Chrystusem. I teraz chcę przeczytam od wersetu 3 do 10. Tu mamy, Paweł podał 18 kwalifikacji słowcownika. Paweł był wspaniałym sługą, który pracował razem z Bogiem. I ponieważ pracował razem z Bogiem, Bóg mógł wypełnić swoją ekonomię na ziemi poprzez Pawła. To, co uczynił apostoł Paweł, również było cudowne. W rozdziale 6, począwszy od wersetu 4, czytamy: ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. Paweł podaje tutaj 18 kwalifikacji sługi Nowego Przymierza. Są to kwalifikacje, pewne kompetencje takie. Oto przez co przeszedł Paweł. W rozdziale 6 Paweł podaje 18 kwalifikacji sługi Nowego Przymierza. Chciałem was zapytać, nadajecie się do tego, aby być współpracownikiem? W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w poznaniu, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w Słowie Prawdy, w mocy Bożej. Nie wiem, jak wiele z tego doświadczyliśmy, ale Pan chce, abyśmy byli ludźmi, którzy chcą spełnić te kwalifikacje, uzyskać się. Ci z nas, którzy udają się do innych krajów, doświadczyliśmy wielu takich rzeczy. Ale mogliśmy żyć w ten sposób. Oznacza to, że nadawaliśmy się do tego, aby być współpracownikami Boga. Paweł też mówi, w wersecie 7 mówi, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę. Powiem tylko jedno. W kwestii tych zniesławień. Jeśli nigdy was nie zniesławiono, prawdopodobnie nie jesteś współpracownikiem. A przynajmniej nie jesteś dobrym współpracownikiem. Dlaczego? Ponieważ wróg pobudza do takich właśnie zniesławień. Zniesławienia przychodzą. Złe raporty. Tak? Pewnego razu byłem w domu braci siedziałem w salonie, gdy czekałem na jakiegoś brata, na brata Lee. Jakiś silny brat, który mieszkał w Europie, sprzeciwił się w jakiś silny sposób bratu Lee. Nikt się tego nie spodziewał, ale on obrał pewną drogę i poszedł własną drogą. Zaczął rozprzestrzeniać wiele jakichś takich negatywnych raportów. Brat Lee wszedł do pokoju i miał taki długi list. Powiedział: bracie Bensonie, przeczytaj to. Przeczytałem ten list i nigdy nie przeczytałem takiego listu, który wyrządzałby tyle szkód. Przedstawiał brata Lee jako kogoś, kim nigdy nie był. Zawierał wiele oszczerstw. Ale brat Lee nic mi nie powiedział. Po prostu chciał, żebym przeczytał ten list. Usiedliśmy i mieliśmy społeczność. Tak więc z niesłowienia. Paweł tego właśnie doświadczył. Miał do czynienia z tymi, którzy zwodzą. Czytamy też w wersecie 9. Jako zwodziciela, jednak prawi. Jako nieznani, a jednak znani. Jako mierujący, a to żyjemy. Jako krani, a jednak nie zabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu bogacający. Jako nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Bóg właśnie chce, żebyśmy tacy byli. Żebyśmy byli takimi sługami i takimi współpracownikami z Bogiem. Mam nadzieję, że gdy będziemy dalej pełnić swoją służbę, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, będziemy współpracownikami wraz z Chrystusem. I będziemy mieli społeczność z ludźmi, gdy będziecie zadawać pytania, odpowiadać na pytania, będziecie realizować Boże poruszanie i społeczność związaną z Bożą ekonomią na ziemi. A pracujmy razem z Bogiem za pomocą życia, nie żadnych darów. Bracia, nie ufajcie swoim darom. Wiem, że niektórzy mają wspaniałe dary, ale to nic nie znaczy, bracia, chyba że Duch przeniknie te dary i użyje dla swoich celów. Pracujmy razem z Bogiem za pomocą życia, nie żadnych darów, które jest wszechwystarczające i w pełni dojrzałe, które dopasowuje się do wszelkich sytuacji, może znieść różne traktowanie, zgadza się z istniałymi przeróżnymi okolicznościami, pracuje w rozmaitych warunkach i korzysta z przeróżnych okazji by realizować swoją posługę. Chwała Panu. Aby wielu z was stało się takimi współpracownikami. B. Jeśli zostaliśmy w pełni zbawieni, mamy życie, które dopasowuje się do wszystkiego, wówczas każda sytuacja czy okoliczności są właściwe do udzielania życia innym. Czy to nie wspaniałe?
They were just on the street. They needed a job.
Zatrudniłem jakiegoś Meksykańczyka do jakichś prac domowych, ale kilka dni później ochrzciłem go w basenie. I potem jego żona została ochrzczona i przeszli do życia kościoła. I teraz ten brat służy Panu w Meksyku. Nigdy nie myślałem, że ta osoba, ten człowiek kiedykolwiek zapuka do moich drzwi. I że później wpuszczę ich do swojego domu. Ale po prostu było coś do rozrobienia i nie byłem w stanie tego sam zrobić, dlatego zatrudniłem tego człowieka do pracy. A ci ludzie byli w potrzebie. Tak czy inaczej, chwała Panu, ten brat razem z żoną jego i z dziećmi jest w życiu Kościoła. Musimy być zawsze otwarci na wszystkich, aby ich pozyskać. I aby oni też realizowali Bożą ekonomię. Bo jeśli zostaliśmy w pełni zbawieni i mamy życie, które dopasowuje się do wszystkiego, przez każdą sytuację czy okoliczności są właściwe do udzielania życia innym. Co? Leciałem samolotem i ktoś obok siedziała mnie kobieta z dziećmi, a mąż siedział trochę dalej. Pomyślałem sobie, że może porozmawiam z tą panią o Chrystusie. Została zbawiona, była bardzo otwarta. Przedstawiła mi swego męża. Powiedziała, że mieszkają w New Jersey. Zaprosiła mnie w odwiedziny. Była to chińska rodzina. Nie pamiętam, chyba chińska rodzina. Jeśli mamy mieć życie, które dopasowuje się do wszystkiego, musimy mieć rozszerzone serce. Serce, które obejmie cały lud Boży. To naprawdę wspaniałe stwierdzenie. Musimy mieć rozszerzone serce, które obejmie cały lud Boży. Teraz przeczytam wersety z 2 Koryntian 6, 11 i 13. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. I 13. Ponieważ zaś należy się odzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie wy serca wasze. Paweł spodziewał się, że każdy będzie miał takie rozszerzone serce, że każdy będzie otwarty na wszystkich. Ale zwłaszcza współpracownicy, że będą mieli takie szerokie serca, że mogą objąć nim wszystkich, każdą osobę, w każdym czasie, w jakichkolwiek okolicznościach. Oto pracownik, który jest jedno z Panem. Jeden. Rozszerzenie wyniku wzrostu i dojrzałości w życiu jest równoznaczne z pełnym pojednaniem z Bogiem. Przeczytałem to, pomyślałem sobie, no nieźle. Rozszerzenie wyniku wzrostu i dojrzałości w życiu jest równoznaczne z pełnym pojednaniem z Bogiem. Bracie, chcę w pełni nas pojednać z Bogiem. A wzrastamy, rozszerzamy się w wyniku wzrostu i dojrzałości w życiu. Mając rozszerzone serce, możemy objąć wszystkich wierzących, niezależnie od stanu, w jakim się oni znajdują. A mając otwarte usta, możemy swobodnie i szczerze mówić do wszystkich wierzących, o tym, jak prawdziwie wygląda sytuacja, w której się znaleźli, po tym, jak zostali poprowadzeni w złym kierunku. Macie, że... Myślę, że doświadczyliście tego i tak samo ja, wielokrotnie. Nie znam kogoś, ale chciałem mieć z nią społeczność. I muszę otwierać swoją serce, muszę otwierać swoje serce na wszystkich. Tak, by być w stanie mówić, rozmawiać z każdym i troszczyć się o każdego człowieka. By współpracować razem z Chrystusem i zdobywać ludzi i tak, by mieć prawidłowy Kościół. Aby Pan uzyskał w nas to, czego pragnie. Możemy mieć wielką wiedzę, mieć duchowe poznanie, głosić Ewangelię z wielką mocą, a wciąż nie mieć owocu. Czyż tak nie jest? Czy jesteście, przynosicie owoc? Czy możecie powiedzieć o kimś, kogo przyprowadziliście do kościoła niedawno? Nie. Nie. 10 lat temu. Ale niedawno. Pan chce, abyśmy przynosili owoc. Niektórzy zamiast przynosić owoc i usługiwać życiem, mogą doprowadzić innych do śmierci. Troszcząc się o kościoły, pasąc świętych, bracia, żyjemy w życiu kościoła, prowadzimy życie Kościoła i mając troskę o wszystkich wierzących. Bez względu na to, gdzie Pan nas wysyła, idziemy mając tą taką, taką intymną troskę o ludzi. Idziemy, ponieważ służymy wraz z Chrystusem. Poruszamy się wraz z Chrystusem. W swojej istocie mamy tę taką intymną troskę o wszystkich, z którymi się stykamy, w każdym miejscu, w jakim, do jakiego się udamy. Tego chce od nas Bóg. D. Musimy zostać poszerzeni, by przejawiać serdeczną troskę usługującego życia. Życie usługujące jest pełne serdecznej troski. W 2 Koryntian 7, 2-3 Paweł mówi: zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Paweł mógł w ten sposób przemawiać do Koryntian. Dlaczego? Ponieważ miał taką pełną miłości troskę wobec nich. Święci w kościołach wiedzą, czy kochacie ich, czy tylko zależy wam na pozycji. Czy jesteście za nich odpowiedzialni? Jeśli służymy, mając taką pełną miłości troskę, Bóg uzyska korzyść. Pierwszy to Tesaloniczan 2:8. Paweł chciał wiedzieć, jak się innym powodzi. Pierwszy Tesaloniczan 2:8 mówi, że widzieliśmy dla was tylko taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoje oddać.
First thing I like to ask them is,
Spotkałem dwóch braci z Rosji i zapytałem, jak wam się wiedzie, ale później też pytałem o poszczególnych świętych, co tam słychać u wszystkich świętych w kościele w Moskwie, ponieważ zależy mi na kościele w tym mieście. Też zależy mi na kościołach w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie i w każdym innym mieście. Ale nie mam za bardzo sposobności, żeby odwiedzać ich wszystkich. Jeden. Jeśli potrafimy zajmować się dziełem, lecz nie ma w nas serdecznej troski, nasze dzieło będzie bezowocne. Bracie, jest to ryzykowne służyć i pracować bez serdecznej troski. Zajmujemy się czymś, ale nie mamy troski. Mimo tego, że zajmujemy się wieloma rzeczami. Ale Pan chce od nas, współpracowników, żeby współpracownicy byli pełni serdecznej troski. Przyczyną naszej bezowocności jest to, że nie mamy miłującego i przebaczającego serca naszego Ojca Boga, ani pasącego i wyszukującego ducha naszego Zbawiciela Chrystusa. Przeczytajmy 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Wszyscy celnicy i grzesznicy byli z Panem. Byli tam również faryzeusze i inni. I oni nie szli za Chrystusem, oni tylko Go krytykowali. Ale nie celnicy i grzesznicy. Faryzeusze i inni, oni w ogóle nie byli zainteresowani. Ale cała ziemia, bracia, jest pełna ludzi, którzy zgodnie z tą zasadą są celnikami i grzesznikami. I Pan Jezus poszedł, udał się do nich. Poszedł do ludzi, którzy nie mieli za wiele pieniędzy i zdobył ich. I z nich zbudował kościoły. Pan zdobędzie ludzi, którzy mają wysokie wykształcenie. Słyszałem wczoraj od brata z Japonii. Mówił, że zdobyty miał 3 doktoraty. Pan zdobędzie niektórych ludzi wysoko wykształconych. Ale nasz cel jest taki, aby być pośród świętych, mieć z nimi społeczność, mieć styczność z nimi, po to, aby wydać owoc. Pan powiedział, drzewo poznaje się po owocach. Nie patrz na to, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy, ale ile owocu przynieśliśmy, ile drzewo wydało owocu. Po owocach poznajemy. Wielu chrześcijan to drzewa bez owocu. Bez względu na to, czy jesteśmy na wschodzie, czy na zachodzie, musimy przynosić wiele owoców. Budujemy jednego nowego człowieka. Nie jesteśmy jakąś szczególną rasą. Nie skupiamy się na jakiejś szczególnej rasie. Chcemy uzyskać jednego nowego człowieka spośród wielu ras, wszystkich narodów, które Pan zbawia. Dzisiaj, bracia, jest to bardzo zachęcające, że na całej ziemi Pan zdobywa ludzi. Cztery. Życie, które usługuje, to życie, które ożywia innych w wyniku pielęgnowania ich w człowieczeństwie Jezusa, następnie karmić ich w boskości Chrystusa jego bogactwami. W kościele Vanaheim przechodzimy przez cztery książki brata Lee poświęcone ustanowionej przez Boga drodze. Cały Kościół przechodzi przez te książki, czyta je. I gdy przeczytaliśmy, w pierwszej z tych książek pod tytułem Grupy Witalne czytałem tę książkę. Gdy ją czytałem, byłem pod wielkim wrażeniem, że gdy brat Lee mówił o zdobywaniu ludzi, w pierwszej kolejności nie mówił o karmieniu ich, ale pielęgnowaniu ich. I mówił, i zajęło to 4-5 rozdziałów, gdzie podało wiele przykładów, jak Jezus pełnił swoją posługę. On najpierw pielęgnował ludzi, jak na przykład tę kobietę przy studni. Nie głosił jej od razu Ewangelii, najpierw ją pielęgnował. I w wielu innych przypadkach w Ewangelii, w wielu księgach Nowego Testamentu widzimy to. Najpierw pielęgnował ludzi, tak rozgrzewał ludzi, pielęgnował ich, a później prowadził ich do doświadczenia żywego zbawienia. Bracia, musimy pielęgnować wszystkich ludzi. Następnie musimy iść dalej i karmić ich. Szczególnie po tym, jak zostaną zbawieni. 5. Paweł pas świętych jako karmiąca matka i napominający ojciec. W 1 Tesaloniczan 2:8 jest powiedziane, że byliśmy jak karmiąca matka, jak napominający ojciec. Paweł był karmiącą matką, chcieliśmy wam przekazać nie tylko Ewangelię, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Oto apostoł Paweł. I tak właśnie pracował. Jeśli nie będziemy mieć takiej szczerej troski wobec innych, nie będziemy owocni. Dalej brat Lee mówi świadectwo. Że brat Lee spożywał posiłki tylko z ludźmi ubogimi, a unikał spożywania posiłków z ludźmi bogatymi. Ale Watchman Nee nie chciał zajmować, nie chciał mieć do czynienia tylko z ludźmi i troszczyć się o ludzi, którzy są tylko bogaci, zamożni. Ale i my też powinniśmy tak robić, prawda, bracia? Bracia, siostry mają jakieś potrzeby, braki, potrzebują nasze społeczności. Ale często spędzamy czas z tymi, którzy mają więcej od innych. Z tymi, którzy mają pieniądze. Ale Bóg nie chce tego. Są bracia w kościołach na Dalekim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, którzy mają więcej środków niż inni. To pańskie błogosławieństwo. Ale, bracia, nie chcemy przylegać do nich, przylgnąć do nich kosztem innych. Paweł chciał wydać wszystko, co miał, i to, kim był, ze względu na świętych i na zbudowanie ciała Chrystusa. Bracia, musimy poświęcić dwie rzeczy. Poświęcić to, czym jesteśmy. Musimy wylać całą swoją istotę dla Bożej ekonomii i dla kościołów. Tego właśnie pragnie Bóg. Abyśmy wydali samych siebie. Kochamy Pana, a Jego miłość przynagla nas i składamy ofiarę ze wszystkiego, co mamy, jak również ofiarę ze wszystkiego, kim jesteśmy, aby Pan mógł uzyskać to, czego pragnie. Pierwszy Koryntian 1:22. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby przynajmniej zbawił niektórych. To oto postawa Pawła. Mateusz 12:20. Trzciny nadłamanej nie dłamie i dymiącego knota nie dogasi, aż zaprowadzi sprawiedliwość i prawo. Wielu ludzi w kościołach to jak, są jak nadłamana trzcina. I to jest, drugi Koryntian 12:15. Jesteś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Aby Pan pobłogosławił nas i błogosławił wszystkie kościoły, w których jesteśmy. Chwała Panu za takie dzieło.